Cześć Rafał.
Cześć. Cześć.
Miło mi powitać ekipę Bezmięsny Mięsny. Gratuluję Wam ostatniego sukcesu. Mega, mega osiągnięcie w tym momencie. Wprowadziliście swoje produkty do Auchan, zarówno do sprzedaży w hipermarketach, jak i do sprzedaży online, co oznacza, że chyba podwaja Wam się w tym momencie kanał sprzedaży. Słuchajcie, przechodząc do pytań przygotowanych na dzisiaj, opowiedzcie proszę, jak powstawał Bezmięsny Mięsny i skąd w Waszych głowach wziął się pomysł na wegańską...
Ja naprawdę? Tak, dobrze. Pomysł kiełkował w nas już od dłuższego czasu, zanim żeśmy odpalili Bezmięsnego. Bezmięsny ma w tym momencie 3 lata z okładem. Prace nad nim trwały oczywiście dużo dłużej. My żeśmy sami szukali dla siebie alternatywy dla mięsa te 3 lata temu. To jest też trochę ciężko w to uwierzyć, jak bardzo ten rynek się zmienił w ciągu tych 3 lat. No, 3 lat już tam 4 miesięcy. Jak my żeśmy zaczynali, to naprawdę wtedy bezmięsny boczek czy bezmięsna szynka to było coś, co się w ogóle w głowach nie mieściło. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. I wtedy też ten rynek zupełnie inaczej wyglądał. Ta dostępność produktów była inna. Królowała jedna marka, która zresztą do dzisiaj jest i prężnie się rozwija. Natomiast no nie było tej takiej alternatywy, której my szukaliśmy, chcieliśmy ją stworzyć. No i się chyba udało tak naprawdę to zrobić.
Widzieliśmy też, co się dzieje na rynkach zagranicznych, szczególnie na rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie dojrzałość produktów wegańskich jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż na poziomie europejskim czy polskim. W Stanach jest mnóstwo konceptów i teraz już tak naprawdę startupów, które już działają nie tylko w skali tamtego kontynentu, ale też w skali globalnej. No i my tak naprawdę tworząc nasz koncept, naszą firmę, też wyszliśmy z takiego założenia startupowego, że nie chcieliśmy być kolejną firmą, ale projektem, który ma naprawdę potencjał w skali dużej.
Wydaje mi się, że tutaj takim przykładem tych firm amerykańskich, które teraz już są globalnymi graczami, to Beyond Meat i Impossible Foods,
tak? Tak. Chociaż tych firm jest, oczywiście to są te dwie najbardziej znane, natomiast my oczywiście początkowo, jakby mieliśmy na horyzoncie te firmy, natomiast my się wzorowaliśmy na początku tymi małymi, lokalnymi, jakby myśląc, że jakby najpierw spróbujmy w tej małej skali tu w Polsce odtworzyć trochę sukces. Na przykład The Herbivores Butcher jest taka dwójka rodzeństwa chyba z Wisconsin czy z Minnesoty.
Tak.
I mają taki sklep, mają też wysyłkę online, robią też bardzo fajne produkty. I my się wzorowaliśmy właśnie na takich małych początkowo firmach, myśląc, że spróbujmy, zobaczmy, sprawdźmy, czy na taki szalony trochę pomysł bezmięsnego mięsa w Polsce jest w ogóle rynek. No i się szybko okazało, że jest.
Tak, no początki wiadomo, że trwaliśmy właśnie w tym koncepcie takiej, byliśmy pewni, że jakby ta sprzedaż internetowa i że w zasadzie to będzie nasz główny kanał, mieliśmy w założeniach otwarcie swojego takiego punktu stacjonarnego, natomiast jakby to wszystko tak się zaczęło dynamicznie rozwijać, że po prostu otworzyły nam się wrota skali i jakby zobaczyliśmy, że to chyba gdzieś tam się spotyka z naszymi ambicjami. No i
rośliśmy razem z Bezmięsnym, to też nie jest tak, że my żeśmy pierwszego dnia, jak uruchamialiśmy Bezmięsnego i akcję crowdfundingową, to myśleliśmy o tym, że będziemy w Auchan. Pewnie gdzieś tam w tylu głowy oczywiście obaj byśmy wtedy odpowiedzieli, że nie, no jasne, bardzo byśmy chcieli być w tym Auchan. Natomiast to jakby nie było wtedy naszą ambicją w ogóle, wtedy naszymi celami to było otwarcie sklepu internetowego, otwarcie sklepu stacjonarnego, to o tym żeśmy myśleli. Bardzo nas potem zresztą szybko zweryfikowała rzeczywistość, że jednak sklep, jakby żeśmy bardzo szybko doszli do takiego momentu, że myśleliśmy, no tak, sklep stacjonarny będzie w jednym miejscu Warszawy, ile on może obsłużyć osób, idźmy bardziej w stronę sklepu online, on może obsłużyć całą Polskę. Później okazało się, że sklep online to dalej, znowu jest niewystarczająca formuła, trzeba wyjść z tym dalej, idźmy z tym do normalnych sklepów małych, lokalnych, wegańskich, bio, eko. No a później okazało się, że jednak jest jeszcze dalszy krok, który można zrobić i są to właśnie te sieci handlowe.
No i tak naprawdę jest jeszcze jeden krok, który też już odbywa, czyli ekspansja zagraniczna. Już powoli zaczynamy...
Jak produkt się nazywa za granicą?
Meatless. To jest trochę na razie taki projekt pilotażowy, aczkolwiek zaczynamy robić tam coraz większe kroki. Zarówno na rynku brytyjskim, jak i rynku greckim.
Tak, byliśmy też przez chwilę na rynku słoweńskim, żeby było zabawnie, w Czechach, w Niemczech, więc trochę tych produktów już pojechało za granicę. Rzeczywiście Wielka Brytania prawdopodobnie będzie tam takim matecznikiem rzeczywiście takiej prawdziwej ekspansji, bo reszta była... Znaczy Grecja też jest takim... Grecja jest na razie takim zalążkiem, natomiast w Wielkiej Brytanii jest rzeczywiście coraz lepiej. Tam mamy po prostu osobę, która się zajmuje tym wdrażaniem, czy osoby, które się zajmują wdrażaniem tych produktów na rynek. No ale tak, Wielka Brytania jest też o parę kroków dalej niż Polska.
Tak.
Jednak ten świat weganizmu jest, no niemal tak jak wszystko, idzie z zachodu i przesuwa się coraz bardziej na wschód. Jednak my jesteśmy na wschodzie Europy i część rzeczy dochodzi do nas później. Powiedziałem za wschodzie czy na zachodzie Europy? Na wschodzie Europy jesteśmy, może to powtórzę jeszcze raz. Dochodzi do nas później i ten weganizm też w Polsce się super szybko rozwija. Natomiast jeszcze nie jest na tym etapie, na którym jest na tych rynkach właśnie jak Wielka Brytania czy Niemcy.
Ja osobiście słyszałem, że Warszawa jest jednym z najlepszych miast do życia dla wegan.
Tak.
Więc gdzieś tam mamy już oznaki tego, że to się faktycznie budzi i rozwija.
Tak, z takiego punktu widzenia gastronomicznego, tak. Natomiast myśląc o dostępności produktów roślinnych w sklepach, jest ich wiadomo już coraz więcej, ale ta dostępność nie... Znacznie łatwiej jest otworzyć koncept gastronomiczny niż stworzyć markę i produkt, który może leżeć na półce.
Tak.
To jest zupełnie co innego.
Gastronomia się rządzi swoimi prawami.
Tak.
Natomiast taka, nazwijmy to, produkcja czy budowanie marki rządzi się kompletnie innymi. To są dwie różne rzeczy.
Okej. Okay. Mówicie tutaj o ekspansji zagranicznej, co jest super oznaką dla waszego biznesu. Natomiast zastanawiając się w kontekście samej Polski, wiemy według badań, że przybywa wegetarian i wegan. Rośnie też ilość osób takich jak ja osobiście, czyli bardziej fleksitarian. Staram się zmniejszać ilość mięsa, nie wychodzi mi to jeszcze idealnie. Czy to jest właśnie ta grupa docelowa? Jakby kto zostaje waszym klientem? Czy to jest tak, że przeskakują osoby jedzące mięso, czy są to osoby, które już z tematem wegetarianizmu romansują i wybierają ten produkt jako rozszerzenie tego, co jadły dotychczas?
No, jak startowaliśmy z naszym konceptem byliśmy w 100% przekonani, że naszą jedyną grupą odbiorców będą wegetarianie i weganie. I to też szybko się zweryfikowało. Okazało się, że po akcji crowdfundingowej prawie połowa osób, które wtedy kupiło te pakiety startowe, to były osoby typowo mięsożerne. Dzisiaj, jak o tym myślimy, to dzięki wegetarianom i weganom mogliśmy tak rozwinąć te produkty jak teraz i oni są naszymi... I będą i byli zawsze naszymi ważnymi klientami, to oni są motorem do tych zmian żywieniowych. Natomiast my w tej chwili walczymy o te 90% osób, które jedzą mięso, no bo zależy nam na tym, żeby jednak oni rezygnowali z produktów zwierzęcych, z produktów odzwierzęcych na rzecz alternatyw takich jak nasza. Kiedy myślimy w ogóle o przyszłości żywienia, no to te masy będą, to te masy robią różnicę, tak naprawdę różnicę w tym, jakie produkty, jakie kategorie produktów są sprzedawane. Fleksitarianie to jest w tej chwili bardzo silna grupa osób i oni też często zaglądają chętnie po nasze produkty, mówiąc, że po prostu chcą ograniczyć to mięso, a tego typu rzeczy jak nasze, czy nie wiem, czy roślinne zamienniki serów, mleka i masa rzeczy pozwala im po prostu jakoś sobie z tym poradzić.
To jest super, bo jesteście w sytuacji rynkowej, w której tak naprawdę podaż kreuje popyt.
Tak.
Czyli macie w sklepie kogoś, kto na co dzień je mięso, ale widzi taką opcję, mają na wyciągnięcie ręki, więc jest duża szansa, że się zdecyduje przetestować.
Rzeczywiście tak jest. No, myślałem.
W momencie, kiedy przybywa tych produktów, to jakby to staje się łatwiejsze.
Tak.
Kiedyś niejedzenie mięsa wiązało się z wyzwaniem. Trzeba było się bardzo mocno zastanowić, co wybrać.
Że dzisiaj niejedzenie mięsa, oczywiście jest ono wyzwaniem w sensie takim tradycyjnego podejścia do kuchni, do tego, co człowiek je. Chociaż to też jest nie do końca prawda, dlatego że to tak naprawdę nasze pokolenie i trochę pokolenie naszych rodziców jakby jest... W tym sensie przyzwyczajone do mięsa, że jakby pamięta mięso, że to mięso zawsze jest. Jest dostępne w sklepach, jest dostępne na stołach i tak dalej. Ale jakby zapytać już naszych dziadków, czy za ich czasów, ich młodości mięso było tak wszechobecne, to już tak, to nie było już tak kolorowo. Mięso było od święta, czy mięso było tam, nie wiem, co niedzielę, raz na jakiś czas. Jednak na przykład polska kuchnia stoi, jest oparta na roślinach, to znaczy jest oparta o dania, nazwijmy to jarskie, tak? Bo też są tam oczywiście sery i jajka, więc nie jest do końca wegańska. Natomiast na pewno nie jest to kuchnia taka super mięsna. Ale rzeczywiście jest tak, jak mówisz, czyli dzisiaj jakby niejedzenie mięsa w ogóle nie jest tak naprawdę problematyczne. Te upowszechnianie się produktów wegańskich, czyli właśnie naszych produktów, czy właśnie zamienników sera, zamienników mleka, już są firmy, które robią zamienniki jaj, to już naprawdę jest jakby rynek, który gdzieś tam rodzi, który jest coraz większy i który jest coraz większy w Polsce, więc no to po prostu nie jest to już wyzwanie, tak? Oczywiście jakieś tam zawsze będzie, natomiast z takiego praktycznego punktu widzenia nie jest.
Jasne. A przechodząc do produktu, z czego wykonane są wasze produkty? O ile to Rafał, jesteście to w stanie Rafał zdradzać jest... te sekrety?
Nie, no oczywiście receptur nie zdradzimy, bo to jest ponad 4 lata ciężkiej pracy nad tymi 1000 godzin. To jest ciekawa rzecz. W tej chwili obecne linie produktów głównie bazują na białku pszenicy. Nasz produkt takim, jaki jest bezmięsna szynka czosnkowa, bazuje na ciecierzycy i białku pszenicy.
Natomiast żeberka też tak.
I żeberka, bezmięsne żeberka też, które są w zalewie z syropu klonowego i sosu sojowego.
Brzmi smacznie.
Natomiast już zaraz, prawdopodobnie do końca roku, wprowadzimy zupełnie nową linię produktów bazującą na zupełnie innym rodzaju białka. Będzie to proteina grochu. Pracowaliśmy nad tymi produktami dobre ze 2 lata. Specjalnie pod to też został zatrudniony technolog. I to będzie naszym zdaniem rewolucja na rynku polskim i na pewno to nie będą produkty, które będą mogły się czegokolwiek wstydzić na...
Czy nasze obecne produkty tak. Też się nie
mogą wstydzić? Oczywiście też nie. Natomiast to jest jeszcze level jeszcze wyżej. Jakby możemy konkurować nawet z tymi, myślę, najbardziej znanymi tak. Startupami, które...
My to, co żeśmy założyli, robiąc też nasze produkty, to, żeby te produkty, nazwijmy to, były pełnowartościowe, czy wartościowe w sensie odżywczym. Bardzo nam zależało, bo to bardzo często takim zarzutem, albo obawą nawet nie zarzutem, dotyczącą diet, które nie mają w sobie mięsa, jest to, że będzie w nich za mało białka. Co oczywiście jest też, abstrahując od wszystkiego, też jest jakąś tam dużą dozą nieprawdy. Natomiast bardzo dużo ludzi ma taką obawę, że nie będzie miało białka, nie będzie miało siły, nie będą rosły mięśnie, bo panowie chcą wyglądać super, panie tak samo. I nasze właśnie produkty bazują na białku, na białkach roślinnych. I te produkty są wysokobiałkowe, bo tam mają powyżej 200 gramów białka na 100, więc to już jest naprawdę dużo. To już jest zbliżona, nawet w niektórych momentach, większa zawartość białka niż w niektórych takich przetworzonych produktach mięsnych. Więc no tutaj też jakby na tym polu takim odżywczym nie mamy się czego wstydzić. My też od początku uznaliśmy, że te etykiety mają być na tyle czyste, na ile się da. To znaczy nie używamy tam konserwantów, nie używamy jakichś tam polepszaczy, utrwalaczy i tak dalej. Jakby to był taki nasz cel. No i to się udało.
Tak, ale
udało
z drugiej strony miały być bardzo bogate w smak. Miały być bardzo unikalne smakowo. Jakby my nasze receptury tworzyliśmy zupełnie od zera. Na rynku są gotowe rozwiązania, z których można korzystać. Jakby są firmy, które zaopatrują tak zwane gotowe mieszanki
i premiksy
i miesza się to z wodą, olejem i jest gotowy produkt. Natomiast nasze produkty są rozłożone zupełnie na czynniki pierwsze i wszystko zostało skomponowane od zera, dzięki czemu są naprawdę unikalne, jakby są niepodrabialne praktycznie i smakowo, i recepturowo, i jeśli chodzi o takie właściwości, cały experience dla klienta. Spotykamy się bardzo często na targach z opiniami klientów, że cenią sobie, nie tylko na targach, ale też i w świecie internetu, ale na targach widzimy to na żywo, że klienci sobie niezwykle cenią to, że te produkty są rzeczywiście tak dobrze doprawione, są dobrze doprawione, w sensie, że są dobrze dobrane te przyprawy, dzięki czemu po prostu chętnie i często je kupują.
To mogę osobiście potwierdzić. Parę tygodni temu miałem okazję samą spróbować produktów, a kupiłem je akurat w Carrefourze, tam przy miasteczku Wilanów.
Tam też jesteśmy, tak.
Tam spora nawet dostępność była produktów, aczkolwiek ostatnie sztuki na półce, co bardzo dobrze tu świadczy. Wiem, że są w ofercie szynki, parówki, boczek i żeberka. Jakie jeszcze produkty w momencie?
Mamy boczek, szynkę czosnkową, szynkę ziołową, żeberka, parówki, kiełbaski wiejskie, kiełbaski ziołowe.
No i pepperoni, kebab gyros.
I kebab gyros, które są takimi naszymi teraz największymi hitami. Ta oferta się zmienia, ta oferta ewoluowała, bo my żeśmy zaczynali w ogóle od 3 produktów i ona jakby była rozrastana, później ona się troszeczkę zmieniała, bo na przykład pieczeń starą pieczeń zastąpiła właśnie szynka żyłowa, która jest taką trochę wariatą na temat tej starej, tego naszego produktu. Natomiast my też od początku zakładaliśmy, że te produkty mają jakby odpowiadać klientom. No wiadomo, że jest to taki trochę frazes, no bo wiadomo, że każdy tak zakłada. Natomiast my żeśmy do tego podeszli w taki sposób, że bardzo słuchaliśmy klientów i bardzo chcieliśmy wiedzieć, co oni o tych produktach myślą. Znaczy, że jeśli ktoś nam pisał, że nie wiem, te produkty są zbyt słone, albo takie czy inne, to myśmy naprawdę próbowali, przynajmniej te takie, no bo wiadomo, że są różne komentarze, natomiast no te takie najbardziej, które się powtarzały i te, które rzeczywiście uznawaliśmy, że faktycznie coś w tym jest, staraliśmy się to wprowadzać i to też w jakimś tam stopniu zdobyło, mam wrażenie, serce naszych klientów, bo my żeśmy od początku prowadzili taką autentyczną komunikację z nimi, ale też jakby wprowadzaliśmy w życie te ich, nazwijmy tak, to, marzenia czy sugestie, które chcieli, żebyśmy...
Ewoluuje też forma produktów. Mieliśmy na początku dużo jakby zmagaliśmy się z takim problemem, a w zasadzie nasi klienci, co mogą w ogóle robić z tych rzeczy.
Tak, to prawda.
I w końcu, na początku tego roku zmieniliśmy formę produktów. Niestety nie wszystkim klientom to się spodobało, no bo niektórzy mają swoje przyzwyczajenia i to był dla nich problem. Natomiast odkąd zmieniliśmy formę produktów, to te pytania...
Bo nie mówisz, że z kiełbasy jechał na kiełbaski.
Tak, bo one były bardziej w formie takich batonów i całych kawałków. I jakby pojawił się problem, jakby co w ogóle można z tym zrobić.
Czyli koncept był taki, żeby zmienić produkt na taki bardziej przekąskowy?
Nie. Produkt był taki, żeby... Głównie to dotyczyło kiełbas. Znaczy my mieliśmy na początku tego roku jeszcze kiełbasy w formie takich rulonów. To była kiełbasa wiejska, jałowcowa i pepperoni.
I pieczeń w formie takiej kuli.
Tak, i pieczeń w formie takiej kulki. I one były, raz, że nie były takie atrakcyjne, jakby jeśli chodzi o jakby ich wizualny aspekt. Natomiast pojawiał się ten problem, o którym mówił Rafał, to znaczy ludzie nie do końca wiedzieli, co z nimi robić. Czy to traktować jak kiełbasę i wrzucać na grilla, czy kroić to w plastry, czy kroić to w kwadraty, czy kroić to w coś jeszcze zupełnie innego. I z tych kiełbas, z tych rulonów zrobiliśmy kiełbaski. Takie kiełbaski jak parówki, nazwijmy, takie troszeczkę grubsze. Pepperoni po prostu pokroiliśmy, już przede mną krojone, a pieczeń zmieniliśmy na szynkę żyłową.
Tak.
I to był game changer, bo te wszystkie produkty, ich sprzedaż wystrzeliła do góry, bo po prostu ta forma produktów się jakby nie sprawdzała do tej pory.
Czyli trochę dostosowaliście produkt do tego, co znamy z obecnych półek
z
kiełbaskami, szynkami mięsnymi.
Dokładnie.
Jest pokrojone, jest gotowe do nałożenia na kanapkę.
To, z czym też mieliśmy problem, to za duże porcje. To mieliśmy w poprzedniej gramatury poprzednich produktów były większe, przez co ludziom te produkty po prostu, z tego, że nie zabierają konserwantów, to po jakimś czasie już nie nadawały do smaku.
No tak, bo nie dawali rady ich zjeść, bo tam na przykład boczek miał 250 gramów.
Tak. Albo zapominali, że można zamrozić i zmniejszyliśmy te gramatury, co też jest jakby krokiem za jakby tą branżą mięsną, no bo nie oszukujmy się, branża mięsna jest jedną z najbardziej dojrzałych branż. Wiedzy takiej biznesowej i wiedzy w ogóle takiej konsumenckiej jest tam
mnóstwo,
olbrzymia ilość. I naprawdę można się od nich uczyć, mimo tego, że same produkty nie są zbyt etyczne. Mhm. Tak? Natomiast myślę, że branża roślinna powinna sporo czerpać jakby z branży tradycyjnej. Myślę, mówiąc też o tym, w naszym biurze kilka miesięcy temu pojawiła się Magda, która jest dyrektorką sprzedaży. I ona 2 lata swojego doświadczenia spędziła w największym zakładzie mięsnym w Polsce, który przerabiał kosmiczne ilości. Ale to, z jaką wiedzę tu wniosła i tak naprawdę sukces osiągnął jest w zasadzie jej sukces i na zbliżające się kolejne sukcesy.
Tak, no to jest, Rafał dobrze mówi, że jakby branża roślinna, jeśli oczywiście mówimy o takiej branży roślinnej, która chce iść dalej z tym, tak? No bo jest jakaś tam część tego rynku, który chce zostać gdzieś, nazwijmy, w tym undergroundzie, w tym takim podziemiu, brzydko mówiąc. Natomiast jeśli myślimy o tym, żeby ta roślinność, ta żywność wegańska, ta żywność roślinna się upowszechniła, to chcąc nie chcąc, my musimy czerpać część tych wzorców z tych starszych branż, z tych, nazwijmy to, starszych kolegów, po prostu czerpać to, co pozwala tej naszej branży się rozwijać, tak? Czyli właśnie u nas to się sprawdziły się zarówno porcje, zmniejszenie porcji pociągnęło z sobą zmniejszenie cen, więc no bo wiadomo, jak ktoś ma 250 gramów, to będzie kosztowało automatycznie więcej niż coś, kto ma 150 gramów. i tak dalej, i tak dalej. To się chyba nazywa dalej, tak jak w rynku matryzacyjnym downsizing,
tak,
nie? Że nawet są firmy mięsne, które, czego nawet konsument nie zauważa, sprzedają szynki, które mają po 80 czy 60 gramów.
Tak. Tak, ale to akurat jest bardzo spotykane często w tych pakowanych, w szczególności w sklepach convenience.
Tak. Takie malutkie porcje.
Kola, która już nie jest litrowa, tylko 850
tak, ml. Tak, tak. Wszyscy zmieniają pojemność, a cena zostaje mniej więcej taka sama.
Albo nawet czasami jest podnoszona właśnie w branży mięsnej z racji tego, że branża mięsna operuje na bardzo niskich marżach. Przerzucanie się na niskogramaturowe jednostkowe porcje powoduje, że jest bardzo ukryta cena za kilogram. Nam jest często zarzucane, że nasze produkty są drogie. Kiedy wejdzie do sklepu, zobaczy się, ile kosztuje sucha krakowska 60 gramów w przeliczeniu na kilogram, to się okazuje, że potrafią się do ceny zbliżające 100 zł za kilogram.
Tak, tak. To... Przepraszam. To tak. To jest sprytny zabieg. Znaczy, nie mówię, że sprytny zabieg akurat branży mięsnej, bo robią to wszyscy. Natomiast jakby często właśnie, bo to pewnie jest, gdzieś może się pojawić w tobie takie pytanie, dlaczego produkty wegańskie, czy dlaczego produkty roślinne są drogie? One... Tak naprawdę, znaczy oczywiście one są trochę droższe niż produkty takie standardowe, tylko też trzeba pamiętać, do czego my je porównujemy, bo jeśli weźmiemy najtańszą szynkę, jaka jest na rynku i porównamy ją cenowo do naszej, to oczywiście ona na pewno będzie dużo tańsza. No tylko trzeba pamiętać, co ona ma w składzie, ta szynka. Trzeba pamiętać też o tym, że produkuje ją zakład, który jest prawdopodobnie
gigantem.
Tak, który zatrudnia, nie wiem, 1000 osób na samej hali produkcyjnej ma 3 zmiany i tak dalej, więc oni sobie mogą na to pozwolić. No, rynek roślinny też potrzebuje tak naprawdę wejścia dużych graczy, takich jak właśnie Beyond, czy w ogóle dużych graczy, którzy też spowodują upowszechnienie się produktów i też jakąś tam taką walkę cenową z tym rynkiem tradycyjnym.
I chyba też jeden istotny aspekt to poprawa łańcucha dostaw.
Tak.
Producenci wędlin mają w pełni zoptymalizowany łańcuch dostaw, tak, bo tak. Mieli dekady czasu, żeby to
tak.
Wypracować.
Dokładnie.
A wy możecie mieć z tym problemy na co dzień, żeby po prostu zdobyć produkty, z których robicie.
Logistyka w przypadku małych firm to jest w ogóle ciekawa rzecz. W sensie, my 3 lata temu nie sądziliśmy, że dzisiaj rzeczy, z którymi najbardziej będziemy się chyba zmagali, to właśnie logistyka.
Tak,
to
tak,
jest kosmos. Logistyka to jest po prostu kosmos. Jakby ilu rzeczy my się musieliśmy nauczyć, szczególnie dostosowując się do współpracy z sieciami handlowymi. To zajęło nam to długie miesiące, żeby doprowadzić naprawdę do różnych standardów, które są wymagane. Ale wracając jeszcze w ogóle do tej branży roślinnej i tego, że powinni wejść duże gracze. Myślę, że w ogóle ciekawe w branży roślinnej jest to, że to jest branża roślinna jest trochę swojego rodzaju takim kolektywem, że te firmy między sobą jednak współpracują, mimo tego, że mają produkty, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się konkurencyjne, czyli są też na przykład, że my mamy zamienniki mięsa i jeszcze jakaś jest inna firma, która ma zamienniki mięsa. Natomiast my jesteśmy zdania, że pojawianie się tych nowych firm i taka współpraca to może przynieść tylko i wyłącznie efekt synergii, czyli wymienianie się tymi doświadczeniami, obserwowanie siebie nawzajem, jakby czerpaniem najlepszego z tej współpracy. Więc pojawianie się na półkach kolejnych produktów, naszym zdaniem jest tylko takimi dodatkowymi łokciami, które będą rozpychały
tak,
po prostu.
Tak, no rynek roślinny jest na razie jakimś ułamkiem tego rynku tradycyjnego. To też trzeba pamiętać, że ten rynek dopiero tak naprawdę się rodzi. On nawet nie jest w jakiejś pewnie 10% czy 5% tego, czym będzie zaraz. Więc jakby na ten moment miejsce jest na tym rynku niemalże dla wszystkich. Po prostu to miejsce trzeba oczywiście sobie gdzieś tam cały czas torować, trzeba sobie wywalczać. Natomiast tak jak Rafał mówił, to nie do końca są jeszcze takie relacje konkurencyjności. One raczej są współpracy. Też mamy bardzo dobre doświadczenia z dużo większymi firmami na rynku polskim, które mają też wegańskie produkty, bo większość jakby odnosi do nas życzliwie i też jakoś tam oferuje swoje jakieś tam niewielką, ale jakąś pomoc. I myślę, że to w jakichś tam innych branżach rzadko kiedy się dzieje. Więc to na pewno jest jakaś tam specyfika właśnie takiego rodzącego się rynku.
No i myślę, że to też specyfika jakby pokolenia, które też się jednak zaczęło zajmować tą branżą roślinną. Tak?
No
że
tak, tak, tak. To jest
te branże te tradycyjne, to że jednak gdzieś tam w tych pokoleniach jeszcze jest zapisany inny sposób w ogóle konkurowania. I właśnie rzeczywiście bardziej konkurowania niż współpracowania. Jednak takim nadrzędnym celem tej branży roślinnej jednak jest chęć zmieniania tego świata i jakby ulepszania go tymi produktami, tak? Czyli jakby rezygnowania z tych produktów zwierzęcych, które mają negatywny wpływ na klimat i w ogóle na środowisko i też często na zdrowie, no to jednak gdzieś jest ten taki nadrzędny cel tych brandów roślinnych, że jednak walczymy o tą ludzkość, o tą planetę i róbmy to razem, a nie podkopujmy sobie dołki po prostu gdzieś tam po drodze.
Zdecydowanie, to jest wspólne kreowanie popytu zamiast dojeżdżanie się nawzajem tylko marżami między konkurentami. Słuchajcie, brzmi jakbyście byli w stanie dosyć szybko dostosować to, jaki produkt wypuszczacie na rynek. Jak wygląda wasz cykl produkcyjny? Jakby, czy wasz szybki wzrost nie sprawia problemów produkcyjnych? Wspominacie, że logistyka jest trudna. Zazwyczaj.
Ogólnie wszystko jest trudne.
Wszystko jest trudne. Produkcja, całe szczęście mamy tak zaprojektowaną produkcję, gdzie możemy po prostu dobudowywać kolejne moduły, które zwiększają naszą pojemność produkcyjną. Mamy własne maszyny, które inwestujemy coraz więcej w maszyny, do których też są oczywiście niezbędni ludzie, które pozwalają nam zwiększyć tą pojemność produkcyjną, ale oprócz tego przede wszystkim też polepszać jakość produktów. Jakby pojawienie się na pokładzie na przełomie zeszłego i obecnego roku technologa było, myślę, że jedną z najlepszych decyzji w ogóle dla produkcji, który wprowadził po prostu kilkoma drobnymi zmianami jakby te produkty na zupełnie inny level, ale też pomógł zoptymalizować tą produkcję i estetyka tych produktów jest znacznie lepsza. Natomiast teraz się uczymy, to planowania produkcji. Sama produkcja jakby jest opanowana, natomiast planowanie produkcji jest już zaczyna już też być dla nas jakimś wyzwaniem. My nie mamy w ogóle takiego doświadczenia inżyniersko-logistycznego.
A jaki jest okres przydatności produktu?
2 i 3 miesiące, to zależy dla której.
Czyli naprawdę musicie w momencie, w którym towar ma trafić do dużej sieci, musicie super strzelić.
Tam oczywiście też są super wymogi odnośnie tego, jaki może być minimalny termin ważności, więc te przesunięcia w datach są naprawdę niewielkie. No ale trochę jest tak, że po prostu mamy otwarty organizm i klikamy gdzieś i zobaczymy, co się dzieje, wydarzy.
Jak to wygląda pod kątem maszyn do produkcji? Czy to jest tak, że korzystacie z jakichś maszyn znanych właśnie z branży wędliniarskiej?
Tak, no bo to nie ma co się oszukiwać. Myślę, że to potwierdzi pewnie większość firm produkujących tego typu produkty. To jednak my robimy roślinne mięso, roślinne zamienniki mięsa, więc siłą rzeczy raz, wzorujemy te produkty na produktach mięsnych, dwa, nie ma maszyn, jeszcze nikt nie stworzył maszyn, które byłyby typowo do roślinnych produktów, znaczy do roślinnego mięsa, natomiast myślę, że też nie ma takiego zupełnie potrzeby, no bo te maszyny mają robić dokładnie to, co robią maszyny, które robią mięsa. Czyli na przykład, nie wiem, mamy maszynę, która robi kiełbaski, no to jest dokładnie taka sama maszyna, no bo te kiełbaski po prostu mają tylko inny farsz, to się one są tak naprawdę tym samym produktem, tylko na innej bazie, więc to jest trochę to, co żeśmy mówili, że to czerpanie z tych branż tradycyjnych, no
nie ma co się przed tym zbraniać.
No tak, no po prostu nie da się tego przeskoczyć w żaden sposób. No i tak.
Ale są też produkty, na przykład tak jak boczek, na które mamy własne patenty i który boczek jest w sporej mierze robiony ręcznie. Może nawet nie tyle ręcznie, co jest przy użyciu rąk i różnych elementów, które musieliśmy sami zaprojektować. Więc tam maszyny...
Tak, tam na przykład maszyny z przemysłu cukierniczego są tak grane. Więc to jest taka trochę wolna amerykanka, no bo my tak naprawdę też tworzymy w jakimś tam stopniu, trochę się czujemy jak pionierzy, no. Tak. Robimy jakieś rzeczy, które po prostu których ludzie wcześniej nie robili, albo nie robili na taką skalę. Tak jakbyśmy dzisiaj, czy tam parę lat temu stwierdzili, że będziemy kolejną firmą mięsną, no to wystarczyłoby tak naprawdę pozatrudniać się tu, pozatrudniać się tam, zebrać ten know-how i gotowe, niemalże, tak? Oczywiście jest to trochę uproszczone. A tutaj nas niespecjalnie było się gdzie zatrudnić, mogliśmy lecieć do Wisconsin, do tego rodzeństwa, o którym mówiłem na początku, ale takiej oczywiście opcji nie było, więc no musieliśmy wielu rzeczy się sami nauczyć.
Myślę, że też jest super to, że my w zasadzie tym produktom możemy nadawać praktycznie dowolny kształt. Jakby mamy bardzo szerokie pole do tego, że to jest tak jeszcze niezdefiniowany rynek, że mamy bardzo szerokie pole do tego, żeby oferować się w różnych formatach po prostu. Że jak uznaliśmy, że chcemy bezmięsny kebab, to wymyśliliśmy, żeby był dodatkowo jeszcze on w specjalnych zalewie ze słodkiego chili.
Gyros, to też zrobiliśmy specjalną marynatę żyłowo-czosnkową. I żeberka, okej, to nie róbmy żeberek barbecue, zróbmy je w zalewie syropu klonowego i sosu sojowego. No i dzięki temu mamy, nie musimy robić tego, co robi nasza konkurencja, bo na przykład w branży mięsnej jest tak, że tam często, no te jednak marki bazują na tym, co robią konkurenci, tak? To więc skoro, nie wiem, Morlinę zrobiło teraz kiełbaski chili, jalapeno i pepperoni, to teraz, nie wiem, Balcerzak zrobi curry, białe z majerankiem i jeszcze jakieś.
Tak.
Więc jakby mamy tutaj pełną dowolność.
Słuchajcie, tak z ciekawości zapytam. Byliście pewnie pierwszymi testerami waszych produktów.
Tak.
Było okropne. Zatrudniliście?
Nie, ale
straszne na początku.
Dzisiaj to wspominamy z śmiechem, to jest, nam się wydawało, że są oczywiście wspaniałe te produkty. Dzisiaj tak patrzymy na zdjęcia tych pierwszych produktów, to mamy wrażenie, że to w ogóle jakiś inny świat, bo to też był inny świat kompletnie. My żeśmy przebyli jednak drogę naprawdę dużą. Pewnie i tak naprawdę jeszcze przejdziemy i możliwe, że za 10 lat jak spojrzymy na te produkty, to znowu będzie dokładnie to samo. Natomiast nie zatruliśmy się nigdy, znaczy ja się nawet nie zatruję, Rafał też nie. Chyba też się nie zatruł, natomiast no nie były one najlepsze. Tak szczerze to nie były najlepsze. Nie?
Brzmi jak taki totalnie digitalowy projekt, w którym są iteracje i się poprawia.
To była taka wersja beta 0.0001.
Pierwsze produkty to były orka na ugorze. Ale daliśmy radę.
Uwzględniając osoby, które produkują, ile w tym momencie zatrudniacie osób przy projekcie?
Co do produkcji, to tego nie chcemy za bardzo zdradzać, bo to w ogóle produkcja jest naszym bardzo cennym know-howem i trzymamy to w ścisłej tajemnicy. Natomiast możemy się pochwalić, ile osób pracuje w tej części biurowo-logistycznej. Jest to w tej chwili łącznie 9 osób. Mamy osoby, które się zajmują przygotowywaniem zamówień do klientów zarówno ze sklepu internetowego, do sklepów stacjonarnych i do sieci handlowych. W tej chwili jesteśmy już ponad 230 punktach w całej Polsce. Plus przygotowują zamówienia zagraniczne. Natomiast w biurze mamy team, który zajmuje się obsługą wszelkiej maści klientów, czyli tych właśnie ze sklepu internetowego, ze sklepów stacjonarnych. I mamy Magę, która jest dyrektorką sprzedaży i ona pomaga nam wchodzić na te coraz głębsze wody.
Okay.
Ale jeśli chodzi o rekrutację, to tak naprawdę tak silnie rozpoczęliśmy ją parę miesięcy temu, gdzieś tak na początku roku i to jest dopiero początek tej drogi rekrutacyjnej. Za 2 miesiące zmieniamy biuro na dużo większe, właśnie po to, by znacznie powiększyć ten zespół, tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu ta ekspansja była jeszcze wyższa. Czyli po prostu rzucamy 6 wiek.
Wracając jeszcze trochę do tematu rynku samego w sobie, bardzo często w dyskusjach, czy to internetowych, czy dyskusjach w ogóle z bardzo skrajnie mięsożernymi znajomymi, pojawia się argument: dlaczego wegetarianie i weganie chcą, żeby ich produkty smakowały jak mięso? Dlaczego to jest kotlet schabowy, sojowy, a dlaczego nie nazywa się inaczej? Czy możecie odpowiedzieć na to?
Możemy. To jest rzecz, która oczywiście nam też się zdarza i myślę, że jest to główny zarzut, jaki się pojawia w ogóle w stosunku do naszych produktów, a w zasadzie jedyny tak naprawdę zarzut. I ta taka właśnie to, co powiedziałaś, to taka najbardziej zatwardziała część mięsożerców ma go właśnie często. Dlaczego? Dlatego, że inaczej, najpierw nazwy. Nazwy to Rafał kiedyś wymyślił taką ładną odpowiedź i do tamtej pory ją używamy, że są pewnym takim drogowskazem ku temu, czym te produkty są, tak? Czyli gdybyśmy nazwali nasz boczek, nie wiem, roladą z białka pszennego, to nikt nie miałby zielonego pojęcia, jak go używać. Jak nazwiemy go boczkiem, czy bezmięsnym boczkiem, to wszyscy wiedzą, że mogą go sobie dodać do jajecznicy, mogą go sobie podsmażyć, robią z nim kanapkę, zrobią z nim carbonarę, zrobią z nim to, zrobią z nim tamto. Pepperoni wrzucą na pizzę, kiełbaski podsmażą, wsadzą do bułki jako hot doga, żeberka wsadzą na grilla i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo często ludzie zapominają o tym, że weganie, wegetarianie czy fleksitarianie w zasadzie w większości nie odchodzą od mięsa dlatego, że go nie lubią. Że to nie jest tak, że ktoś myśli sobie: o matko, to mięso to jest obrzydliwe, nie lubię jego smaku, konsystencji, nie chcę go jeść. Najczęściej ludzie odchodzą, nie wiem, ze względu na zwierzęta, ze względu na środowisko, ze względu na jakieś tam obawy o własne zdrowie. Więc to nie jest tak, że z dnia na dzień myślą: odstawiam mięso i koniec. Tylko trochę tych smaków jednak brakuje. Te nasze produkty są właśnie taką odpowiedzią na to, że no jednak właśnie weganie czy wegetarianie, często się mówi, ohoho, wegetarianie czy weganie, tęsknicie za mięsem. Ale to nie jest żadna ujma, że ktoś tęskni za smakiem mięsa, czy za smakiem kotletów schabowych babci, tak? To jakby to nie jest nic złego, że ktoś tak ma, no. Nie je mięsa właśnie jakby trochę przewalczając to, że te kotlety były kiedyś dobre, a te alternatywy mogą mu pomóc po prostu ten smak gdzieś odnaleźć i jakby przy okazji jakby też być zgodnie ze swoim sumieniem, czy właśnie środowiskiem.
Te produkty są też takim urozmaiceniem po prostu codziennego jadłospisu. No bo wiadomo, jeżeli ktoś rezygnuje z mięsa, jeśli ma jakieś podstawy tego, czym może je zamienić, no to w pierwszej chwili skieruje się w stronę tofu, strączków, może tempechu, choć tempech jest specyficznym produktem. I w zasadzie tyle, tak? No bo odchodząc od mięsa, raczej się poszukuje jak alternatywy jakichś źródeł białka.
Tak.
Natomiast nasze produkty mogą być tym takim jeszcze jednym, a w zasadzie są jeszcze jednym filarem, jakby te rośliny alternatywy dla mięsa zaczynają być takim zupełnie niezależnym filarem tego, czym można zastępować to mięso właśnie pod względem właściwości, czyli wysokiej zawartości białka, ale przy okazji braku cholesterolu. A dodatkowo urozmaiceniem takim smakowym i po prostu tym, żeby te posiłki były ciekawsze.
No tak, to też trzeba pamiętać, że ludzie, nie każdy człowiek jest jakimś mistrzem kuchni, tak? I nie będzie sobie wieczorem gotował, nie wiem, leczo i Bóg wie czego na kolację, tylko ma ochotę, nie wiem, na kanapkę, tak? I teraz ktoś, kto całe życie jadł na kolację kanapkę z szynką, otwiera lodówkę, mówi, kurde, przestałem jeść mięso, co ja na tą cholerną kanapkę położę? Nie wiem, posmaruję ją masłem i położę pomidora, a jeszcze przejdzie na weganizm, nawet masła nie użyję, tak? W sensie, że jakby zaczyna, jest to pewien problem, no nie oszukujmy się, no czasami ludzie mają ochotę na po prostu proste rzeczy, czy nie wiem, na dodanie czegoś, co pamiętają po prostu z tego to poprzedniego życia, z poprzedniej diety. No i właśnie tą odpowiedzią na takie problemy są nasze produkty.
Utożsamiam się z tym problemem, gdzie otwieram lodówkę i tak okej, ale co będzie moim dodatkiem do tego?
No dokładnie, więc to właśnie...
To jest dobra odpowiedź. Jakby to, co wy oferujecie, jest faktycznie dobrą odpowiedzią. Tak? No, bo chcę coś, co znam, chcę coś, co będzie alternatywą dla szynki, którą kładłem na kanapkę przez x lat swojego życia.
Dokładnie, tak.
I to się idealnie tutaj wpisuje. I to chyba jest faktycznie taka potrzeba trochę też behawioralna.
Tak.
To jest gdzieś wpisane, myślę, już w genach, no, skoro tysiące lat, dziesiątki pewnie tysięcy lat wykonywało się coś regularnie, jadło się coś regularnie i nagle się tego nie robi, no to gdzieś tam wewnętrznie też jest zapisane to w potrzebach takich elementarnych człowieka.
Ale bardzo dobrze, że to powoli przestaje być wyzwaniem. Można zrobić zakupy, będąc wegetarianem, weganem w dosyć prosty sposób i są te alternatywy dostępne w sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan czy wszędzie.
To te sklepy są głównym motorem do zmian.
Tak.
Te największe sieci, takie jak Auchan, Lidl, Biedronka, Carrefour, no, prowadzą specjalne kampanie w ogóle teraz, jakby, które idą w stronę żywności, czy to organicznej, czy żywności bio, ale też na przykład wydają różnego rodzaju książki, które oprócz tego, że są bogate w masę jakby ciekawych przepisów, to też są taką źródłem edukacyjnym dla ludzi, pokazującym, że wcale tego mięsa nie trzeba jeść tak dużo, tak? W ogóle mam wrażenie, odkąd trochę zaczęła być ta komunikacja edukacyjna zmieniona na taką jedz mniej, a nie w ogóle, to zaczęło być to rzeczywiście dopiero skuteczne. Kiedy
tak,
po prostu coś człowiekowi zaczęło się zabraniać, czyli masz albo w ogóle nie jesz mięsa, albo jesz mięso.
Tak, zero-jedynkowo.
To nie działało.
Tak, a to jednak fleksitarianizm jest pewną odpowiedzią właśnie na to, że człowieka lepiej edukować, niż mu czegoś zabraniać, niż mu przestrzegać go przed jakąś taką właśnie zero-jedynkową, taką dramatyczną decyzją, bo pewnie większość fleksitarian i tak ostatecznie tego mięsa przestanie jeść, bo to gdzieś często ten fleksitarianizm ewoluuje, najpierw się nie na jeden posiłek, potem na drugi, potem na trzeci i aż w końcu pewnego dnia budzi człowiek i mówi, kurde, przez ostatnie, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy w ogóle nie jadłem mięsa i w sumie jest mi niepotrzebne. Może w takim razie go nie potrzebuję w ogóle, no ale...
Ja mam trochę znajomych, którzy zupełnie odwrotnie reagują na taki wegański radykalizm. Czyli jak opowiadają mi o tym, jak widzieli w internecie zarzynaną krowę, jakby te wszystkie straszne sceny, to oni mówią, że dla nich to jest straszne i że oni w ogóle tego nie chcą oglądać i tak będą jedli mięso. I że to po prostu...
Tak, tak, bo ludzie, to też jest akurat, tutaj jest, można akurat o to winić rynek mięsny, bo to jest trochę jak z papierosami kiedyś, to znaczy rynek mięsny, firmy mięsne bardzo, bardzo taki konkretny sposób przez lata budowały komunikację ludziom, budowały swoje reklamy, żeby tego mięsa kompletnie nie utożsamiać z tym cierpieniem zwierząt. To znaczy zawsze tam były wesołe krówki, wesołe świnki, świnki masowane, łąki, piękna rodzina i tak dalej. To się w ogóle, dzisiaj w ogóle się ludziom nie chce wierzyć, że to mięso, które jest pakowane, to nie urosło gdzieś na drzewie. W sensie, że to w ogóle jakby ludzie nie łączą tych dwóch rzeczy. A jak zaczynają łączyć, to jest to, co mówi Rafał. Po prostu jest blokada, mówią, ja tego nie chcę wiedzieć. Ja nie chcę wiedzieć, jak to zostało zrobione. Koniec. Po prostu jakby nie łączymy tych rzeczy i tyle. Ale to też się zmienia. Ale tak jak Rafał wspomniał, rzeczywiście ten radykalizm pewnie przynosi mniej takich skutków pozytywnych niż gdzieś taka edukacja na spokojnie, małe zmiany, drobnymi krokami.
Tak, pokazujmy, że jest coś innego, a nie zabraniajmy tego, tak, z czego się korzysta na co dzień.
No myślę, że parę afer z ostatnich lat z branży mięsnej też pomaga ludziom zmieniać decyzję. Słuchajcie,
przepraszam.
Że jak spotkalibyśmy się za rok, tak, gdzie będzie bezmięsny mięsny? Jakie są wasze cele rozwojowe? Wspominacie o innych rynkach? Czy jest coś, co jesteście w stanie na chwilę obecną już powiedzieć w celach rozwojowych?
No, chętnie to byśmy chcieli być w innej galaktyce, nie za rok. Natomiast myślę, że za rok się spotkamy, to na pewno nie będziemy już w jednej sieci handlowej, a wydaje mi się, że w kilku. Myślę też, że będziemy już mieli całkiem niezłą, niezłe już doświadczenia na rynku zagranicznym, przynajmniej w jednym kraju, to za rok. No i na pewno myślę, że będzie powiększony zespół razem z przyjściem nowego biura. I to chyba na razie z takich, no rok to dosyć krótki taki okres, więc tak dużo nie możemy powiedzieć, ale jakby myślimy o tym w przeciągu 10 lat, no to no na pewno marzy nam się na pewno taka pozycja lidera, przynajmniej na rynku polskim, ale ambicje mamy znacznie dalej idące.
Dokładnie.
Super. Trzymam za was kciuki i
dziękujemy bardzo
za dzisiejszą rozmowę.
My również dziękujemy.